Projekt Mówi Nauka, realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Mówi Nauka.
Kasia Rodek, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzisiejszym Mówi Nauka będzie o walce z nowotworami. Opowiemy o technologii, która może pomóc w terapii i diagnostyce nowotworów. Od kilku lat duże nadzieje nie tylko w Polsce i na świecie pokłada się w badaniach prowadzonych pod kierownictwem profesor Magdaleny Król ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ona sama jest laureatką dwóch prestiżowych grantów europejskich, Starting Grant ERC oraz Proof of Concept. ERC wyróżniło też projekt pani profesor Magdaleny Król jako jeden z 10 najbardziej interesujących w ostatnich 10 latach. Jest też pierwszą Polką, która znalazła się w ścisłym finale konkursu European Union Prize for Women Innovator. Profesor dr habilitowana Magdalena Król jest specjalistką z zakresu onkologii eksperymentalnej, lekarzem weterynarii, kierownikiem samodzielnej pracowni biologii nowotworu w Instytucie Biologii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zacznijmy od wyjaśnienia, od takiego przysłowiowego, o co chodzi, mówi profesor Magdalena Król.
Opracowujemy taką innowacyjną terapię komórkową guzów litych. Tej terapii plan jest taki, że wykorzystamy komórki układu odpornościowego, makrofagi, do tego, żeby faktycznie zaniosły ten lek na teren guza, ale w tej chwili bardziej opracowujemy to jako specyficzną terapię, czyli taki specyficzny już ten kompleks, ten makrofag, klatka białkowa, z którą łączymy ten lek i ten lek w jednym wskazaniu. I w tej chwili taki nasz najbardziej zaawansowany projekt to jest właśnie ta terapia komórkowa glejaka, czyli no jest to jedno z, glejak to jest jedno z największych wyzwań w ogóle w współczesnej onkologii, zresztą od już wielu lat statystyki niestety się nie zmieniają, pomimo postępu medycyny. No i okazuje się, że ta nasza terapia, oczywiście na takich modelach jeszcze przedklinicznych, a na myszach, jest w stanie naprawdę wyleczyć pacjentów mysich z tych nowotworów. I co więcej, no wydaje się, że udało nam się takiego trochę złotego grala zdobyć, czyli uodparniamy po takiej terapii tych naszych mysich pacjentów na ten nowotwór. Czyli jeżeli podajemy te komórki nowotworowe po raz kolejny, to one już nie rosną u tych myszy, one się po prostu uodparniają. Więc oprócz samego podania leku w to miejsce i wywołania takiego efektu, jaki byśmy chcieli, czyli że guz znika, to jeszcze jesteśmy w stanie aktywować układ odpornościowy, który potem jakby powoduje, że ten organizm staje się już odporny.
Mówiła profesor Magdalena Król, a do kolejnych wątków związanych i z tą innowacyjną terapią i kolejnych wyjaśnień wrócimy za chwilę.
Mówi Nauka. Mówi Nauka.
W dzisiejszym Mówi Nauka zajmujemy się nowotworami i z nadzieją przysłuchujemy się pracy, opowieściom o pracy profesor Magdaleny Król, która jest specjalistką z zakresu onkologii eksperymentalnej, lekarzem weterynarii, a także kierownikiem samodzielnej pracowni biologii nowotworu w Instytucie Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W biuletynie Nowotwory Złośliwe w Polsce znajdziemy informacje o tym, że właśnie nowotwory złośliwe stanowią drugą przyczynę zgonów w Polsce, powodując w roku 2019 ponad 25% zgonów wśród mężczyzn i ponad 23% zgonów kobiet. Stanowią one istotny problem zdrowotny, przede wszystkim u osób w młodym i średnim wieku, czyli w przedziale 25-64 lata. Zjawisko to jest szczególnie widoczne w populacji kobiet, w której od kilku lat nowotwory są najczęstszą przyczyną zgonów przed 65 rokiem życia, stanowiąc ponad 31% zgonów młodych i ponad 46% zgonów kobiet w średnim wieku. Kilka minut temu pani profesor Magdalena Król mówiła o tym, na czym polegają badania i co można dzięki nim osiągnąć. Spróbujmy w tym momencie dla wyjaśnienia porównać terapię guzów litych do futurystycznej wizji donoszenia lekarstw bezpośrednio do komórki rakowej. Czy można tak to sobie wyobrazić? Mówi profesor Magdalena Król.
Mówi Nauka.
Takie, można powiedzieć, małe roboty, takie żywe roboty, bo wykorzystujemy makrofagi, czyli no, komórki, pozyskujemy monocyty z krwi pacjentów. Trochę je hodujemy, żeby stały się makrofagami, po czym no, ładujemy je tą klatką białkową z wybranym lekiem. No i oczywiście rozwijamy tą terapię w różnych wskazaniach i to mogą być różne leki, tak, w różnych wskazaniach. Natomiast ten projekt lekowy jest zdecydowanie najbardziej w tej chwili tutaj zaawansowany. Bardzo fajna współpraca ze Szpitalem Uniwersyteckim w Zurychu, gdzie no, pracuje no, taki guru, onkolog wyspecjalizowany właśnie w leczeniu glejaków. No i to też jest fantastyczne miejsce, ponieważ zaraz przy klinice, gdzie leczeni są pacjenci, jest laboratorium, gdzie prowadzone są badania in vitro. Jeszcze pięterko niżej jest zwierzętarnia, gdzie od razu można też badania prowadzić na tych małych pacjentach, na modelach zwierzęcych i tam naprawdę od razu taka współpraca z onkologami, którzy na co dzień zajmują się tak pacjentami z glejakiem, tam naprawdę z całego świata przyjeżdżają pacjenci szukać pomocy, no naprawdę jest to fantastyczne miejsce, fantastyczna współpraca i rzeczywiście projekt bardzo rokuje.
Mówiła profesor Magdalena Król, a do programu Mówi Nauka wrócimy za chwilę.
Mówi Nauka. Mówi Nauka.
W Mówi Nauka zajmujemy się dzisiaj nowotworami. W tym momencie Adrian Wojtasik i jego rozmówczyni.
Mówi Nauka.
Fundacja Rock'n'Roll zmienia schematy myślenia o chorobie nowotworowej, tak czytamy na stronie organizacji. Ta chce działać na rzecz poprawy jakości życia chorych na raka. Naszą ekspertką jest teraz Marta Bednarek z Fundacji Rock'n'Roll właśnie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak wygląda ta jakość życia chorych na raka w Polsce, a właściwie jak wygląda życie osób chorych, zwłaszcza jeśli chodzi o dostęp do profesjonalnej opieki medycznej?
To jest bardzo trudne pytanie, bo odpowiedź na nie nie jest jednoznaczna. Zupełnie inaczej wygląda ta jakość życia z chorobą nowotworową, jakość opieki, jakość diagnostyki w małych miejscowościach, gdzie można powiedzieć, że sytuacja jest tragiczna, a zupełnie inaczej w dużych miastach, gdzie mamy dostęp do ośrodków akademickich, do Narodowego Instytutu Onkologii, do Centrów Onkologii, no i do specjalistów, którzy mają zdecydowanie większe doświadczenie. Także często mamy w naszym kraju taką tak zwaną turystykę onkologiczną, czyli pacjenci po prostu szukają najlepszego możliwego specjalisty i mimo tego, że mieszkają bardzo daleko od szpitala, w którym podejmują realnie leczenie, no to wykonują ten wysiłek po to, żeby jak najszybciej odzyskać zdrowie bądź poprawić sobie właśnie jakość życia w tej chorobie nowotworowej.
Czyli cały czas możemy mówić o swego rodzaju wykluczeniu, jeżeli chodzi o mieszkańców no, wsi czy małych miast, średnich miast.
Zdecydowanie. To nie jest też tak, że w miastach się takie rzeczy nie zdarzają, natomiast no, statystycznie osoby mieszkające w mniejszych miejscowościach, właśnie na wsiach, mają zdecydowany problem z tym dostępem do no, takiej opieki medycznej, która de facto im się należy i która jest na tym europejskim, zachodnim poziomie.
Chciałem zapytać też o stereotypy dotyczące osób chorych na choroby nowotworowe. Czy to również jest też podział, już też nawiązując do tego, co wcześniej powiedzieliśmy, że trudniej żyje się takim osobom, które zmagają się z chorobą właśnie poza dużymi miastami?
W dużych miastach mamy coraz większą świadomość, na przykład jeżeli chodzi o profilaktykę, a co za tym idzie, coraz więcej ludzi wie, że nawet wykrycie choroby nie oznacza wyroku. Natomiast w małych miastach często ta choroba nowotworowa jest utożsamiana z wyrokiem śmierci, z czym absolutnie nasza organizacja się nie zgadza i przeciwdziałamy takiemu myśleniu. Natomiast zdarzyło mi się, prowadząc na przykład szkolenia profilaktyczne, usłyszeć od jego uczestników, którzy właśnie pochodzili z mniejszych miejscowości, chociaż dzisiaj mieszkają i pracują w dużym mieście, że u nich w województwie panowało takie przekonanie i nie mówimy tutaj o zamierzchłych czasach, tylko no nie wiem, 2-3 lata wstecz, jak ten człowiek wyjechał ze swojej miejscowości, że na przykład kobiety, które zachorowały na raka piersi, to jest dowód na to, że zdradziły męża. To są zabobony, które funkcjonują cały czas w naszym społeczeństwie. Może nie ma ich straszliwie dużo, może to nie jest tak, że to jest jakaś grupa reprezentatywna w naszym kraju, natomiast zdarzają się takie myślenia. To powoduje następstwa takie, że na przykład kobieta z rozpoznaną chorobą nowotworową piersi w takiej miejscowości boi się do tego przyznać, bardzo późno zgłasza się do lekarza, w zasadzie już na takim stadium choroby, w takim zaawansowaniu tej choroby, kiedy nic nie możemy zrobić, albo no, możemy ją leczyć tylko i wyłącznie paliatywnie. A tak naprawdę, gdyby podjęła to leczenie od samego początku, nie wstydziła się, nie utożsamiała tego z grzechem, z jakąkolwiek winą i tak dalej, no to miałaby bardzo duże szanse na zupełne wyzdrowienie i długie życie.
W obalaniu takich stereotypów bierze udział właśnie Fundacja Rock'n'Roll, żeby im przeciwdziałać, i to, co znalazłem na Państwa stronie, bardzo mnie tak pozytywnie nastawiło, a jest to dekalog Magdy. Magdy Prokopowicz, która założyła Fundację Rock'n'Roll. Powiedzmy nieco więcej o tym dekalogu.
Historia Magdy jest dosyć skomplikowana i ten dekalog jest w zasadzie pokłosiem tej historii. Magda była osobą, którą dosyć boleśnie doświadczyło życie. Ona straciła dwójkę rodziców właśnie w wyniku choroby nowotworowej i była wtedy nastolatką. Najpierw jak miała lat 14 odszedł jej tata, jak miała lat 18, to towarzyszyła w chorobie i w odchodzeniu tak naprawdę swojej mamie i podjęła wtedy głupią, jak sama później mówiła, decyzję o tym, że jeżeli ona kiedykolwiek zachoruje, to nie będzie leczyła się konwencjonalnie, bo kojarzyło się to ze wszystkim, co najgorsze. Niestety nie trafiła na swojej drodze na nikogo, kto by ją uświadomił, że w medycynie każdy rok tak naprawdę to są lata świetlne w innych dziedzinach i że to leczenie wygląda inaczej, że to nie musi wyglądać tak samo, jak było w przypadku jej rodziców. I ona, jak rzeczywiście została zdiagnozowana w wieku 27 lat, to rozpoczęła swoją ścieżkę, w cudzysłowie, leczenia od wizyt w gabinetach naturoterapeutów, różnego rodzaju korzystania z terapii niekonwencjonalnych, które doprowadziły do rozsianego procesu choroby nowotworowej. I Magda przeżyła swego rodzaju przebudzenie, do którego przyczyniła się miłość, związek z jej mężem, ciąża. I później, jak Magda przez to wszystko przeszła, jak właśnie urodziła zdrowego synka, uzyskała pierwszą remisję swojej choroby, to stworzyła ten dekalog, w którym takim chyba pierwszym, najważniejszym punktem było to, że to jest nie cud, tylko medycyna. I jej bardzo zależało na tym, żeby ludzie wierzyli w badania, w dowody naukowe, w coś, co jest sprawdzone, co jest rekomendowane przez różnego typu towarzystwa onkologiczne, europejskie towarzystwa onkologiczne, co jest zgodne ze standardami, ale również skupiała się na tym, żeby nadal pozostawać człowiekiem, żeby ta choroba nie odbierała nam nas samych, żebyśmy nadal byli radośni, korzystali z życia, żebyśmy się skupiali na swoim wyglądzie, na swoim samopoczuciu. I to wszystko po prostu ujęła w swoich punktach, które nazwała dekalogiem.
Czyli krótko mówiąc, trzeba wystawiać łeb do słońca. O co chodzi, o tym dowiecie się na stronie rock'n'roll.pl. A naszą ekspertką i gościem Radia Campus była przedstawicielka Fundacji Rock'n'Roll, Marta Bednarek. Dziękuję za tą rozmowę.
Serdecznie dziękuję.
Mówi Nauka.
Pytał Adrian Wojtasik. To był program Mówi Nauka. Do usłyszenia.
Projekt Mówi Nauka realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.